środku dnia.
Dziś mija rok, odkąd w Ukrainie rozpoczęła się pełnowymiarowa frontalna inwazja. Jak nazwa to dziennikarz portalu Defense24 i reporter wojenny Michał Bruszewski. Unika słowa wojna, bo ta trwa przecież w Donbasie od 2014 roku. Od 24 lutego ubiegłego roku wydarzyło się jednak sporo ważnych rzeczy, a konflikt stał się sprawą międzynarodową. Jednym z najważniejszych momentów tej napaści jest według Michała Bruszewskiego sam moment ataku. Ukraina obroniła swoją niepodległość błyskawicznie, reagując na zaskakujący ruch nieprzyjaciela.
Oczywiście przez polską granicę masa uchodźców się przedostawała. To też jest bardzo ważne, że Polacy pokazali, jak ważna jest ta pomoc i jak są w stanie pomagać. Myślę, że to też dla relacji polsko-ukraińskich bardzo ważny czynnik, który też warto podkreślić. Pierwsza faza wojny to była faza wojny, w której ja to mówię, co widziałem. Ukraińcy nie wiedzieli, jak daleko zajdą wojska rosyjskie. Okopy kopano wszędzie. Ta faza wojny to była faza wojny, w której wydarzyła się rzecz bardzo znacząca, to znaczy Ukraina obroniła niepodległość.
Czyli teraz ta niepodległość ukraińska nie jest zagrożona?
Była zdecydowanie zagrożona w momencie, kiedy Rosjanie byli pod Mikołajewem i byli przede wszystkim pod Kijowem i ta operacja się rozwijała. I udało się przetrwać dzięki oporowi wojska, społeczeństwa, determinacji, no i pozostaniu prezydenta Zełenskiego w Kijowie. Myślę, że to też był bardzo ważny czynnik, podniósł bardzo morale społeczne i Rosjanie raczej skoncentrowali się na tej wschodniej Ukrainie, czyli niepodległość Ukrainy została obroniona, ale wojna się jeszcze nie skończyła i pytanie, jak wiele terytorium Rosjanie jeszcze chcą zdobyć. Więc po tym roku wojny, jeżeli miałbym wyszczególnić jakieś kluczowe momenty, to na pewno skuteczna obrona Kijowa, polsko-ukraińskie braterstwo w postaci tej pomocy dla uchodźców, pozostanie Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie. Na pewno pomoc ze strony Zachodu i to też jest klęska Putina, który przypomnijmy, że rozpoczynał swoją inwazję, wcześniej stawiając ultimatum, że NATO ma się wycofać z Europy Środkowo-Wschodniej, cofnąć do lat 90. I co się okazało, że po rozpoczęciu przez Rosjan inwazji nie tylko, że NATO się nie zwija tak jak chciał Putin, ale rozwija się, dlatego że Szwecja i Finlandia poczuły się tak zagrożone, że chcą być w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Z Michałem Bruszewskim rozmawiała Sandra Soluk. W tej wojnie na bieżąco śledzimy, jak zmienia się front, relacje międzynarodowe czy światowa gospodarka. Nieco rzadziej przyglądamy się jednak życiu zwykłych ludzi w tej wojennej zawierusze. Dlatego w rocznicę wybuchu pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę oddajemy głos Marynie Stepanskiej, mieszkańce podkijowskiej miejscowości, która równo rok temu także relacjonowała dla nas te pierwsze momenty wojny, kiedy z łóżka wyciągnął ją hałas przelatujących nad domem rakiet.
If you forget about the war, you cannot forget because of these blackouts, but
jeśli zapomnisz o wojnie, oczywiście nie da się tak zupełnie zapomnieć, ale przez ostatnie 10 dni nie mieliśmy większych problemów, tylko kilka razy krótkie blackouty. Wiesz, Ukraińcy żartują o wszystkim, jeden z najlepszych o blackoucie to ten. Jestem menadżerem z ogromnym doświadczeniem, ale to tak naprawdę tylko blackouty nauczyły mnie efektywności. Bo wiesz, kiedy tylko wraca prąd, szybko biegniesz pod prysznic, suszysz włosy, gotujesz posiłek, zwłaszcza jeśli nie masz gazu, jak sporo ludzi w Ukrainie. Wszystko robisz w 2-3 godziny, a potem możesz się zrelaksować przy świecach i muzyce. Ale nie, tak na poważnie. Kiedy było zimno i nie było prądu, elektryczności, ogrzewania przez 3 dni, a było minus 11, minus 7 w nocy, to było straszne. Ja mam piec, więc choć w jednym pokoju było mi ciepło, ale nie wszyscy mają tyle szczęścia. Mam też piwnicę, do której schodzę przy okazji alarmów, chociaż dzisiaj nie zeszłam. Mój pies Dixie chciała, ale była tylko jedna głośna eksplozja, więc zdecydowałam, że nie będę schodzić. Ale i tak mam gotową wodę w termosie, jeśli byśmy musieli zejść. Mam tam wszystko, herbatę, ciasteczka. Mogę tam trochę posiedzieć, jeśli trzeba. W sumie w Sylwestra i noc później siedziałam do 4 rano. Przez ostatnie dni alarmy przeciwbombowe są prawie cały czas. Po czasie uczysz się rozpoznawać, czy to jest uderzenie w ziemię, czy rakieta tylko przelatuje, no bo wtedy nie ma fali uderzeniowej, nie trzęsie mi się dom.
Pomimo upływu czasu, decyzja Putina o przeprowadzeniu ataku nadal dla wielu jest niezrozumiała i choć oczywiście walki o terytorium nadal się toczą, według politologa doktora Igora Ksenicza z Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, przywódca Rosji jedną dużą wojnę już na Ukrainie przegrał.
Kiedy wojna wybuchła, ja sobie pomyślałem, że to był chyba ostatni moment na to, żeby Rosja nie pozbyła się wpływów na Ukrainę. Dlatego, że jeżeli chodzi o postawy, sympatie społeczne Ukraińców, one coraz bardziej ciążyły ku Zachodowi. A myślę, że ten proces już był nieodwracalny, a Rosja traciła argument. Prędzej czy później my na przykład będziemy musieli zrezygnować z wykorzystywania na taką skalę, jak mamy dzisiaj, z wykorzystywania surowców energetycznych. I Rosja nie będzie nas już miała czym szantażować. Rosja jest tak naprawdę biednym, zacofanym państwem. Więc to był ostatni moment, żeby w jakiś sposób nie dopuścić do tego, by Ukraina się wymknęła z rosyjskich rąk. Czy to jest tylko ambicja jednego człowieka? Nie, no bo jak się jednak okazuje, to społeczeństwo popiera w zdecydowanej swojej masie to, co robią rosyjskie władze. Putin to też robi po to, by ten ferment, bo Ukraina zawsze robiła ferment. Jeżeli transformacja Ukrainy by się powiodła, to to byłby przykład w rozumieniu Putina, zły przykład dla własnego społeczeństwa. Cały czas Rosja przecież od 30 lat przedstawiała Ukrainę jako państwo upadające. Tymczasem okazało się, że żołnierze, którzy wchodzili do ukraińskich wiosek, niekiedy pierwszy raz widzieli asfalt na wsi. Ja uważam, że wojny o umysły, o duszy Ukraińców, te wojny Putin zdecydowanie przegrał.
Teraz wszystko w rękach po pierwsze Ukraińców, dodaje jeszcze dr Ksenicz, a po drugie w rękach Zachodu. Jeśli nie zmęczymy się wojną i będziemy nadal wspierać Kijów, to państwo nie powinno na stałe umocować się w kulturze zachodniej. I myślę, że to już nie jest ta sama Ukraina, która była 90 lat temu, kiedy w czasie wielkiego głodu na Ukrainie Stalin zagłodził nawet 12 milionów, takie liczby tutaj padają, ofiar. Ta pamięć chyba teraz będzie trochę inna, inne podejście będzie do Rosjan i to wszystko może się, proszę państwa, zmienić. 61 865 4 65 4. Mam tu jeszcze kilka ciekawych wypowiedzi, kilka ciekawych wątków, ale państwo już dzwonią, więc proszę bardzo, panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry. No, dzisiaj mamy też drugą rocznicę zakończenia pandemii. To jest raz. A co odnośnie wojny, to tutaj nie wiem, czy znacie taki skrót BIS, to jest Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Chodzi o to, że właśnie już od lat ta organizacja, czyli to zrzesza inne banki, no zarabia na wojnach, na jakichkolwiek konfliktach. Dopóki oni się nie nasycą i nie powiedzą stop, no to będzie trwało. Tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Kto korzysta? No firmy, które dostarczają broń.
Panie Krzysztofie, tak było zawsze, ale trudno sobie wyobrazić świat bez broni, no bo jeżeli jeden tylko by posiadał broń, to znaczy, że wszyscy pozostali są, no wie pan, bezbronni, więc myślę, że tutaj niestety, ale ta broń będzie niestety nam towarzyszyła, jeżeli chcemy, żeby był pokój. Dziękuję bardzo. 618654654. Za chwilę wracamy do dzisiejszego tematu, no i spróbujemy porozmawiać o ewentualnych scenariuszach, jak ta wojna może się zakończyć i kiedy to może nastąpić.
You're one of that kind who carry around a time bomb in their of war.
Widzę, że jesteś typem, który wciąż ma w pamięci czas bomb. Nikt nie wie, kiedy wpadniesz w poślizg. Pogłoski o wojnie to jedna z piosenek antywojennych. To był akurat Al Stewart, a teraz pan Tadeusz. Dzień dobry, witamy.
Witam serdecznie. Powiedziano tutaj w audycji, że za czasów Stalina Stalin zagłodził 12 milionów ludzi. No, świadczy to o słabości danych społeczeństw, które, można powiedzieć, jak owce godziły się na śmierć i nie potrafiły się przeciwstawić, a z drugiej strony, no, jak dały się zmanipulować, wierzyć, bo niektórzy płakali, że ojciec narodu Stalin nie żyje i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no, skoro Putin ma grupę Wagnera, no to pytam się, gdzie Ukraińcy mają swoją grupę Bandery, bo skoro mieli takich narodowców, takich nacjonalistów, no to nie stworzą taką grupę, która będzie w kontrze tej grupie Wagnera.
Ale myślę, że dzisiaj to zupełnie chyba nie w takt mówić o rzeczach, które dzielą, i zwłaszcza w takim kontekście. Niezależnie od udzielanego wsparcia, aktualnie nie zanosi się, żeby konflikt szybko się zakończył. Ukraińcy są jednak gotowi walczyć do samego końca. Tylko jaki on będzie? O to zapytaliśmy dziennikarza Defense24, reportera wojennego Michała Bruszewskiego.
Pozytywny scenariusz to scenariusz, w którym koszt wojny dla Rosji, i tutaj są bardzo ważne sankcje zachodnie, które powinny być o wiele większe, koszt wojny dla Rosji będzie tak wysoki, czyli na przykład na froncie dojdą kolejne klęski, na co się zanosi, bo zaraz przyjdą błota na Ukrainie, wojsko rosyjskie ugrzęźnie, Ukraińcy dostaną nowoczesne czołgi, być może dostaną nowoczesne samoloty, więc gdyby były kolejne klęski militarne plus klęski gospodarcze w samej Rosji, mogłoby to spowodować tak wysoki koszt wojny, że na Kremlu zaczęłaby się na przykład walka frakcji i być może jakaś forma obalenia Putina. Żaden polityk nie jest wieczny, więc nie możemy wykluczać takiego scenariusza. I z pozycji wygranej na froncie, czyli na przykład wielka ofensywa wojsk ukraińskich, na przykład na południe od Zaporoża, wielka klęska wojsk rosyjskich na tym odcinku frontu, to może spowodować takie tąpnięcia, że do stołu negocjacyjnego, negocjacji pokojowych, Ukraina usiądzie z taką pozycją, że to ona będzie tak ważnym graczem, że Rosja już po prostu z tej wojny będzie chciała wyjść, bo to będzie dla niej zbyt kosztowne. Pomoc Zachodu może taki scenariusz uprawdopodobnić, duża pomoc. Natomiast drugi scenariusz, ten negatywny, jest taki, że taka rozgrzebana, trwająca cały czas wojna będzie zachowana, zamrożona, jak to się nieładnie mówi, przez Rosję, przy stole właśnie jakichś tam negocjacji o zawieszeniu broni pokojowej, które będą tak naprawdę tylko i wyłącznie kupowaniem sobie czasu przez Rosję, żeby zreorganizować swoje siły, ale dalej państwo ukraińskie niszczyć, i to geopolitycznie, surowcowo, handlowo, i to się tak będzie ciągnęło. Już niektórzy mówią o scenariuszu z Korei, gdzie jest, prawda, Korea Południowa i Korea Północna.
Tyle Michał Bruszewski z Defense 24. No ale z drugiej strony, jak patrzymy na wojnę w Afganistanie, która trwała do 89 roku, 10 lat, to takie wojny niestety potrafią bardzo długo się toczyć przy bardzo dużej liczbie ofiar. Panie Mikołaju, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No cóż.
Kiedy ta wojna się skończy według pana? Co musi się wydarzyć?
Oj, potrwa jeszcze. chyba że ktoś na Kremlu dojdzie do wniosku, że Putin jakby nie spełnia już swojej roli. Aczkolwiek no to też moim zdaniem jest.
To ja myślę, że tak wiele osób tam już myśli, tylko jest pytanie, kiedy nastąpi
tak,
ten
tylko,
krytyczny moment.
Właśnie tak chciałem powiedzieć, że jakby, bo niektórzy ciągle też to powtarzają, myślę, że to nie jest w sumie wojna Rosjan, to jest wojna Rosjan. Putin w wyborach, czy nawet tam były trochę sfałszowane, czy nie, zawsze uzyskuje gdzieś tam 70%. To jest po prostu wojna Rosjan. Rosję trzeba wykrwawić, bo dla naszego państwa nie ma nic gorszego, nie mogłoby nas w tej chwili nic gorszego spotkać niż granica z Rosją od powiatu bieszczadzkiego po powiat braniewski. A trzeba jeszcze pamiętać, że jeżeli Ukraina padnie, to zaraz nastąpi aneksja Białorusi.
Tak.
Nomen omen Zbir. Też sobie fajną nazwę wymyślili. No i, że tak powiem, no zacznie się odcinanie krajów bałtyckich, bo wiadomo, że trzeba będzie wtedy połączyć z matuszką Rosją Kaliningrad, obwód królewiecki. Natomiast co się wydarzy? Moim zdaniem wyjdzie sprawa Naddniestrza w tej chwili.
Tak, Mołdawia, znaczy to jest w tej chwili bardzo kluczowe, co się wydarzy w tamtym rejonie.
To znaczy moim zdaniem nieprzypadkowo Biden pojawił się w Kijowie i moim zdaniem do Naddniestrza wjadą wojska ukraińskie przy aprobacie rządu Mołdawii, ponieważ w tym rejonie znajdują się też między innymi potężne składy sowieckiej amunicji, której Ukraina potrzebuje. Rosja nie ma jakby militarnego, moim zdaniem, zasobu, aby dokonać tej aneksji, no bo znowu, jeżeli miałaby takie możliwości, to desant już dawno byłby w Odessie, a tego nie zrobili i na razie nie zrobią. Co do mojego szanownego przedmówcy, Ukraińcy też mieli, że tak powiem, takie wojska. Nazywał się Batalion Azow, który bronił Mariupola, między innymi. To tyle jakby...
Tak, tak. Panie Mikołaj, myślę, że nie warto wracać do pewnych
rzeczy.
Natomiast,
no cóż, my musimy być jakby przygotowani. Ukraina daje nam czas na to, aby zmodernizować naszą armię i mam nadzieję, że doprowadzimy to do szczęśliwego końca, bo jak widzimy, na tej wojnie króluje przede wszystkim artyleria i tutaj musimy wzmocnić mocno swoje siły i przede wszystkim jakby...
No i obrona przeciwlotnicza, obrona właśnie przeciw...
Tak, ale też wyjść z tej doktryny, która wydaje mi się była jeszcze jakiś czas temu, zresztą nieprzypadkowo moim zdaniem likwidowano jednostki na wschodzie Polski i to jakby w całym wschodnim łuku z tego względu, że była ta doktryna, że jakby bronimy się dopiero na zachodnim brzegu Wisły, oddając jakby ziemię na wschodzie.
Panie Mikołaj, ale patrząc na siłę przebicia się armii rosyjskiej, to ja myślę, że daleko by chyba jednak te czołgi rosyjskie nie zajechały, bo widać, że determinacja wśród żołnierzy rosyjskich jest w zasadzie żadna. Panie Mikołaju,
tak,
dziękuję bardzo. Tak, jedno zdanie proszę jeszcze.
Tą doktrynę trzeba zmienić na tej zasadzie, bo my wiemy tylko...
Myślę, że doktryny już się wszędzie pozmieniały tak, że wie pan, już się mówi o doktrynie Bidena nawet.
My tylko wiemy to, co podają nam, że tak powiem, media, natomiast każdy z wywiadów wojskowych ma bardziej szczegółowe. No i trzeba po prostu pozyskać taką broń, która będzie, za pomocą której będziemy mieli możliwość zaatakowania, powiedzmy, no nie wiem, zgrupowań, które się ustawią już na ziemiach drogi. Tak.
Panie Mikołaj, bardzo wam dziękuję za taką analizę trochę z wojskowego punktu widzenia. Witam panią Łucję, dzień dobry.
Witam. No ja przedstawię może sytuację z punktu widzenia płci odmiennej, bo uważam, że gdyby kobiety rządziły światem, nie byłoby wojen. A wracając do tego, co pan przed chwilą mówił, nie wiem dlaczego tak od jakiegoś czasu taka narracja, że jeżeli Rosja odzyska tą część wschodnią swojego, tą część południową, jakby patrząc ze strony
Rosji. Tak, na mapie. Mhm.
Tak, to pójdzie dalej. No, wydaje mi się, że to jest przesada. No, to jest naprawdę przesada. Myśmy przez 50 lat mieli granicę ze Związkiem Radzieckim, tak, na wschodzie i co? I nic.
Ale byliśmy strefą wpływów Związku Radzieckiego.
No, była to jakaś taka strefa wpływów, która przeżyła swoją młodość właśnie w czasach tego socjalizmu, bo uważam, że komuny u nas nie było, bo to jest nadużywanie tego słowa, bo to trzeba by dopytać nieżyjącego już Marksa, co miał na myśli, mówiąc komuna.
Myślę, że szkoda już czasu, pani Łucjo, na takie analizy. W każdym razie...
No, nie wiem, czy nie szkoda.
Czy był socjalizm,
ale
czy był komunizm.
Ja uważam, że jeżeli tak uporczywie twierdzimy, że ta wschodnia część Związku Radzieckiego, będę się upierała przy tej starej nomenklaturze słownej, odzyska niepodległość, to nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze, bo to są takie narody. No, musi pan przyznać, że Rosja i Ukraina to jest jak matka i córka, tak? To jest tak podobnie, jakbyśmy na przykład, nie wiem, Ślązacy nagle by chcieli uzyskać autonomię. Autonomię to jeszcze pół biedy, ale gdyby chcieli niepodległość, tak? Sobie
Pani Łucjo, to teraz być może panią zaskoczę, ale
tak?
Proszę posłuchać. Niezależnie od tego, kiedy skończy się konflikt u naszych sąsiadów, relacje polsko-ukraińskie już nigdy nie będą takie same. Bliskość naszych kultur jest jednoznaczna, mówi dr Igor Ksenicz. Po pierwsze, jesteśmy Słowianami, po drugie, w różnych momentach historii też musieliśmy odpierać rosyjskie zakusy anihilacji naszych kultur, czyli jej zniszczenia. Nawet nasze hymny rozpoczynają się niemal identycznym wersetem, a muzykę do tego ukraińskiego skomponował ksiądz Michajło Werbycki, urodzony na terenach dziś należących do Polski.
Łączy nas podobieństwo języków. Mało ludzi wie o tym, że baza słownikowa pomiędzy językiem polskim i ukraińskim, a ukraińskim i rosyjskim jest większa, znaczy jest więcej słownictwa wspólnego polskiego i ukraińskiego niż ukraińskiego i rosyjskiego. Po drugie, no, oczywista jest też historia, tak? No bo Ukraina, czy ziemie ukraińskie, były częścią państwa polskiego. Od XIV wieku się ten proces zaczął, tak? No bo to się zaczęło za Kazimierza Wielkiego, który przyłączył tak zwaną Ruś Czerwoną, czyli chociażby Lwów. O tym też niestety Polacy nie pamiętają, że Lwowa nie założyli Polacy, Lwów założyli Rusini, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli Ukraińcy. Nawet gdybyśmy patrzyli na jakieś bardziej dramatyczne momenty we wspólnej historii, chociażby na powstania kozackie, tak? To jeśli się spojrzy na to, w jaki sposób była zorganizowana Sieć Zaporoska i kozactwo, kozacy upierali się na polskich wzorcach, bo popatrywali to, co widzieli w polskiej szlachcie, tak? Natomiast to, co współcześnie nas chyba łączy, to może to zauważyć dosyć brudnolotnie, ale jednak aspiracje, to znaczy Ukraińcy aspirują do tego, żeby być Europejczykami, oni się czują Europejczykami. Kiedyś Polacy aspirowali do tego, żeby do tego Zachodu dołączyć. Spatrzyliśmy na Niemców, Francuzów, a Ukraińcy patrzą na Polaków. Jesteśmy dla nich wzorem transformacji. No z religią może być ciężko, tak? No bo jednak Ukraińcy to są wschodni chrześcijanie. Chociaż to, co nas zbliży, przynajmniej w najbliższym czasie, to pewnie będzie kalendarz, bo ukraińska cerkiew przeszła już na kalendarz tak zwany neojuliański, czyli będziemy już wspólnie na przykład obchodzić Boże Narodzenie.
Tyle, dr Igor Ksenicz. Pani Łucjo, trochę to zmienia też naszą perspektywę, a ja myślę, że samo pojęcie wojny w tym momencie dla Rosji jest o tyle zaskoczeniem, reakcja całego świata, że po prostu już nikt nie akceptuje tego typu odbierania sobie strefy wpływów, która kiedyś być może i tam była, ale już to tak nie działa. Halo? Pani Łucjo? Pani Łucja chyba się rozłączyła. W każdym razie 61 865 4 65 4. Trochę to perspektywę zmienia. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Mogę mówić. No, te pani nieźle popłynęła w ogóle, jakby powiedzieć, a gdyby kobiety rządziły światem, to jeszcze gorzej by było.
Proponuję nie otwierać tego wątku już dzisiaj.
Lepiej nie. No, chciałem tylko powiedzieć, że moim zdaniem to przede wszystkim Ukraińcy muszą dostać taką broń, żeby mieli możliwość po prostu rażenia Rosjan po drugiej stronie, bo dopóki oni sami nie odczują, ci obywatele ich, no to im jest wszystko jedno, bo tym bardziej no, popierają to. Druga rzecz to jest tego Putina. Druga rzecz to jest taka, że powinny naprawdę postawić szlaban na wszystkich granicach i nie ma żadnego uciekania Rosjan, bo oni uciekali w tym momencie, kiedy ich chciano do wojska wziąć. Branka była tak zwana prawie, że...
Ale to uciekali tylko ci, którzy mają pieniądze, panie Ryszardzie. Ci, którzy mają pieniądze, mają za co uciekać i dokąd uciekać, a zwykli Rosjanie po prostu
nawet jakby mieli kupę
forsy,
to nie należy ich puszczać. Szlaban i koniec, nie wyjeżdżacie, bo nie byli...
Ale oni, wie pan, do Turcji, do Iranu, to oni tutaj nie uciekają.
Do Gruzji, po prostu no to... Tu już rozumiem, nie? Ale przy wszystkim to jest to, raczej nie wierzę w żadną tam, w żadne protesty w Rosji, bo ja wczoraj oglądałem taki program, nie wiem, chyba na TVP Dokument, bo nieważne gdzie, gdzie pokazywali tą młodzież wychowywane w tej chwili za przystroju organizacji tworzone, to mi przypomina te marsze tych oddziałów Hitlerjugend, czy Hitlermädchen, całej tej ferajny niemieckiej, to przecież to są ludzie tak wychowani w tej chwili, że oni po prostu prawie, że tak jak było kiedyś, za Stalinu i rodziną w period po prostu pójdą.
Albo te filmy, nie wiem, czy pan widział, matki, która powiedziała, że czwórkę wysłała na wojnę i dostała ich z powrotem już w trumnach, ale ona urodzi następnych, jak będzie trzeba.
A tak, no właśnie, dostała. Niemcy oddawały swoje, można powiedzieć, ciało po to, żeby rodzić dzieci dla Hitlera. Ale pewnie futerko dostała i ładę w prezencie.
Tak byśmy chcieli, proszę państwa, żeby w ogóle takie myślenie, takie czasy już nigdy nie wróciły. Panie Ryszardzie, dziękuję panu bardzo, a teraz jeszcze oddajmy głos z Marynie Stepańskiej, która już rok ma u siebie wojnę, mieszka pod Kijowem. No i teraz ciekawi państwo być może, jakie jest właśnie Ukraińców spojrzenie na kwestię zakończenia wojny.
To zależy, co masz na myśli, mówiąc koniec wojny. Niestety nie wierzę, że to się skończy w 6 miesięcy. Mam nadzieję, że coś się zmieni na lepsze. Wszystko może się zdarzyć. Mam nadzieję na najlepsze, tak jak mówię, ale Rosja i tak nie zniknie tak po prostu. Co może się zdarzyć, mam nadzieję, ze wsparciem wojskowym i bronią możemy odzyskać nasze ziemie. Ale to nie znaczy, że wojna się skończy. I tak to przetrwamy. Jesteśmy gotowi. Jedna z ankiet, ogromna, pokazała, że Ukraińcy są gotowi walczyć, nawet gdyby zrzucono na nas bombę atomową. A jakie były najważniejsze wydarzenia tej wojny dla ciebie, takie zmieniające jej bieg? Trudno powiedzieć, wszystkie były ważne, ale najbardziej szokujące to Bucha i zbrodnie w jej okolicach, w Irpieniu, Maszunie, Gostomelu. Potem Mariupol. Na pewno Mariupol. Jedna z najważniejszych walk i ogromna odwaga i walki o Cherson.
Z danych ONZ-u wynika, że dotychczas w Ukrainie zginęło ponad 8 tysięcy cywilów, choć wiemy, że te dane są niedoszacowane i strona ukraińska mówi nawet o 40 tysiącach ofiar cywilnych. Panie Wojciechu, dzień dobry.
Dzień dobry, Wojciech z tej strony. Witam, panie redaktorze. Ja mam 36 lat, wczoraj taka sytuacja, narodziło mi się dzieciątko i tak sobie myślę o tym wszystkim, córka chodzi do szkoły i jak się zakończy ta wojna, jaką współpracą zakończy się ta wojna dla nas, dla narodu ukraińskiego, bo ja mam nadzieję, że pójdziemy po rozum do głowy i uda nam się współpracować na wielu płaszczyznach, od edukacyjnej przez gospodarczą i staniemy się wspólnie, uda nam się stworzyć coś nowego nam, młodym ludziom i zakopiemy pewne rzeczy, które są z przeszłości i nas męczą. Liczę na to i głęboko w to wierzę, że tak się stanie, bo uważam, że takie jest tylko wyjście. Uważam, że musi w końcu to dobro wyzwyciężyć. Jestem przerażony tym, co się dzieje jako młody człowiek i też liczę na to, że uda nam się przygotować w razie co do tego, żeby nam, młodym facetom, którzy są tutaj w Polsce, w razie co przyjdzie bronić, to nie uciekniemy, a nasi rządzący i politycy będą na tyle mądrzy, że przygotują plan też na tą opcję B i C wspólnej walki, bo ja na razie nie mam takiego przeświadczenia, że my wiemy, co robić w sytuacji zagrożenia. Każdy sam przygotowuje się do tego wszystkiego. Ukraińcy się dłużej przygotowywali. Wyciągajmy wnioski, chrońmy nasze rodziny, szukajmy współpracy, bo będą różne sytuacje. i na pewno się zdarzy, bo wynika to ze statystyki, że zdarzą się różne sytuacje między młodzieżą ukraińską, między młodzieżą polską, też różne negatywne rzeczy, bo wynika to po prostu wprost ze statystyki. Też państwo jako media to będziecie przedstawiać i pytanie, czy my będziemy szukać tych złych rzeczy, czy tych dobrych rzeczy. Wiele nauki przed nami, to jest to, czego my tutaj na tą chwilę nie mamy. Ja mam nadzieję, że oddolnie też będą się tworzyły inicjatywy i współpracy i pewne nauczymy się wspólnie żyć, krótko mówiąc, bo jestem trochę przerażony tym, trochę czasu minęło i ten nastrój i te wypowiedzi ludzi się zmieniają, też bardzo się radykalizują. Jeżeli naprawdę uważasz, że ktoś tutaj przyszedł z wojny i odbiera tobie pracę, nie znając języka albo mówiąc co drugie słowo po polsku, to zastanów się nad sobą, jak ty spełniasz swoje obowiązki w pracy i jakim pracownikiem jesteś. I druga sprawa, jeżeli jeżeli nie potrafisz pewnych rzeczy, zastanówmy się.
Panie Wojciechu, ja myślę, że warto sobie zrobić taki eksperyment myślowy,
tak,
że nie daj Boże, sytuacja byłaby taka, jak pan wspominał, że musielibyśmy się bronić i część ludzi by wyjechało bardziej na zachód. No to jest pytanie właśnie, czy tak samo te osoby by mówiły o sobie jako uchodźcach, jak teraz mówią o tych, którzy uciekli pod bomb. Dziękuję panie Wojciechu bardzo za ten telefon. Teraz proszę państwa, jeszcze raz oddajmy głos Marynie Stepańskiej. Może się wydawać, że kiedy trwa wojna, to całe życie zastyga. Nie jest to jednak prawdą w Ukrainie. Zwykli obywatele codziennie walczą o to, żeby ich kraj kawałek po kawałeczku uzyskiwał coraz więcej niepodległości. W jaki sposób? Posłuchajmy mieszkanki podkijowskiej miejscowości.
Mam teraz kilka projektów. Jeden z organizacją charytatywną z Gostomelu i Greenpeace. Zielona transformacja lokalnego szpitala.
We made like green renovation project. Right now they have.
Zamontowaliśmy panele słoneczne i pompy ciepła, są więc teraz w 90% niezależni energetycznie. Bo zazwyczaj, kiedy jest jakiś atak, szczególnie rakietowy, elektryczność jest wyłączana, żeby uniknąć poważnych zniszczeń. Mój dostawca zazwyczaj naprawia to w około 6 godzin, bo mają generatory, więc ja zazwyczaj mam internet. Ale mam też swoją własną mini elektrownię. Cztery akumulatory, więc jeśli nie ma prądu, mam ciepło na minimum 24 godziny i działający modem. Pewnie sporo teraz kosztują takie akumulatory. Tak, ale nie ma wyjścia. Generatory kosztują $1,000. Mój kosztował nieco mniej. Zajmujemy się też innym projektem dla Ukraińców w technologii XR, rozszerzonej rzeczywistości. Ściągasz aplikację na telefon i masz tam plakaty, wideo, modele 3D. Poświęciliśmy tę aplikację rosyjskiej propagandzie na rocznicę wybuchu tej wojny. Można korzystać z tego na całym świecie, bo Rosja nadal mocno pracuje nad tym, żeby wkładać głupie pomysły do naszych głów.
Jeśli sięgniemy pamięcią nieco dalej, do czasów II wojny światowej i polskiego ruchu oporu, to na myśl zawsze przychodzi polskie państwo podziemne. Partyzanci, ludzie bez wojskowego wykształcenia, często młodzi ludzie, kładli na szali wszystko w imię niepodległości państwa. Także Ukraina ma dziś takich bohaterów, mówi Michał Bruszewski.
Oni są aktywni na południowych terytoriach okupowanych przez Rosję. Pod Melitopolem jest aktywna partyzantka ukraińska Mariupol. Może nie samo miasto, gdzie bardzo trudno o jakiś tam ruch partyzancki, ale na pewno pod miastem też są takie oddziały. My co jakiś czas dostajemy informacje o różnych akcjach dywersyjnych, ataki na Krymie. Przypomnijmy, teraz już o tym nie pamiętamy, ale przecież były spektakularne ataki na Krymie. Mówiło się, że to na przykład przy użyciu rakiet, ale jest duże prawdopodobieństwo, że ukraińscy komandosi wraz z miejscową partyzantką te ataki przeprowadzili. Oczywiście ta partyzantka jest aktywna, ale też pamiętajmy, że patriotyzm narodu ukraińskiego to jest jedno. Ale przeżywanie rosyjskiej okupacji, przecież to jest horror, który powoduje, że ci ludzie będą walczyli. bo oni nie mają już nic do stracenia, bo Rosjanie im odebrali wszystko. Jeżeli my czytamy te relacje ludzi, którzy trafiają do więzień, to nie są nawet tortury, bo jak my słyszymy słowo tortury, to mamy, wyobrażamy sobie, prawda, różne takie, na przykład bicie, tak, więźniów, ale to jest na przykład też rażenie prądem. Czyli to są już po prostu bestialskie, sadystyczne tortury i przecież ludzie na tych terenach wiedzą, bo to ich bliscy trafiają do tych aresztów. Robią to całkowicie w sposób otwarty służby rosyjskie, czyli te przesłuchania prowadzi FSB, więc no jasne jest, kto jest okupantem, kto jest zbrodniarzem, a kto broni ojczyzny. To jest bardzo klarowny, czarno-biały podział na tych terenach i ludzie nie mają wątpliwości, że trzeba walczyć.
Dziennikarz portalu Defense 24 i reporter wojenny Michał Bruszewski. Dla Państwa Sandra Soluk przygotowała materiały. Wojciech Chmielewski, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam tylko taką nadzieję, że za rok już nie będziemy mówili o kolejnej rocznicy wojny, tylko do tego czasu, a nawet dużo wcześniej, ta straszna historia się zakończy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.